Rozdział 8. Do żon. Z małymi wyjątkami książka nasza mówiła dotąd o mężczyznach. Ale to, co dotąd powiedzieliśmy, ma zastosowanie również do kobiet. Coraz intensywniej prowadzimy naszą działalność wśród pijących nałogowo niewiast. Mamy wiele dowodów na to, iż nasz program jest skuteczny zarówno wśród mężczyzn, jak i w odniesieniu do kobiet. Nałogowe pijaństwo mężczyzny pustoszy życie wielu osób z nim związanych. Żony, która drży w obawie przed następnym pijaństwem, matki i ojca alkoholika, którzy z bólem patrzą na proces degradacji ich syna. W naszej wspólnocie są zarówno żony, krewni i przyjaciele tych alkoholików, którzy rozwiązali problem picia, jak i tych, którzy jeszcze piją. Chcemy dać żonom anonimowych alkoholików możliwość zwrócenia się do żon alkoholików ciągle jeszcze nadmiernie pijących. To, co one mówią, odnosi się do każdej osoby, która jest związana więzami krwi lub uczuciem z alkoholikiem. Jako żony anonimowych alkoholików pragniemy Was na wstępie zapewnić, że rozumiemy Wasz problem jak rzadko kto. Pragniemy przeanalizować błędy, jakie my popełniałyśmy. Chcemy Was przekonać, że nie ma takich trudności ani takiego nieszczęścia, których nie można by opanować, przeżyć lub pokonać. Drogi nasze nie były usłane różami. Co do tego nie mamy wątpliwości. Znamy uczucie zranionej dumy, przygnębienia, rozżalenia nad własnym losem, niezrozumienia i strachu. Obcowanie z tymi uczuciami nie jest niczym miłym. Byłyśmy spychane w stany żałosnego współczucia i zaciekłej złości. Niektóre z nas popadały na przemian z jednej skrajności w drugą. Cały czas towarzyszyła nam nadzieja, że pewnego dnia nasi ukochani na powrót staną się sobą. Nasza lojalność i pragnienie, by nasi mężowie znów podnieśli głowy i byli podobni do prawdziwych mężczyzn, rodziły niejednokrotnie przykre sytuacje. Tak manifestowała się nasza skłonność do poświęceń. Wyzbywałyśmy się również resztek egoizmu. Uciekałyśmy się do niezliczonych kłamstw, aby ratować naszą dumę i opinię mężów. Modliłyśmy się, błagałyśmy, byłyśmy cierpliwe, po czym następowały wybuchy wściekłości. Uciekałyśmy z domu, wpadałyśmy w histerię. Czułyśmy się steroryzowane. Szukałyśmy współczucia. Nawiązywałyśmy przelotne romanse z innymi mężczyznami. Często wieczorami nasze domy stawały się polem bitwy. Rano zaś całowałyśmy mężów na znak przeprosin. Nasi przyjaciele radzili nam, abyśmy ich rzuciły raz na zawsze. I robiłyśmy to, by za chwilę wrócić z nową nadzieją. Zawsze z nadzieją. Nasi mężowie składali wiele uroczystych przyrzeczeń, że raz na zawsze skończyli z piciem. Wierzyłyśmy im jak nikt inny. Potem, po kilku dniach, tygodniach czy miesiącach, przychodził kolejny nawrót. W domu rzadko bywali goście, nigdy bowiem nie wiedziałyśmy, kiedy i w jakim stanie pojawi się pan domu. Prawie nie prowadziłyśmy życia towarzyskiego. Byłyśmy skazane na samotność. Gdy nas gdzieś zapraszano, nasi mężowie upijali się ukradkiem do tego stopnia, że rujnowali cały wieczór. Jeśli niekiedy nie pili, ich poświęcenie zabijało naszą radość. Nasza sytuacja materialna nigdy nie była stabilna. Posada męża była wiecznie zagrożona, albo był on często bez jakiejkolwiek pracy. Nawet opancerzony samochód nie byłby w stanie dowieźć do domu nienaruszonej mężowskiej pensji. Nasze konto w banku topniało jak śnieg w czerwcu. Czasami zjawiały się w jego życiu inne kobiety. Jakże bolesne były takie odkrycia. Jakże okrutnie brzmiały oświadczenia mężów, że ktoś inny potrafi zrozumieć ich lepiej. Czasami mężowie nasi przyprowadzali do domu rozmaitych ludzi. Wierzycieli, policjantów, rozeźlonych taksówkarzy, włóczęgów, podejrzanych kumpli, a nawet kobiety. Uważali, że jesteśmy niegościnne. Złośnica, zrzęda, psuje nam zabawę. To były typowe określenia. Następnego dnia nasi mężowie stawali się sobą, a my znów przebaczałyśmy, starając się zapomnieć. Robiłyśmy to, co tylko było w naszej mocy, aby zachować i podtrzymać miłość naszych dzieci do ojców. Mówiłyśmy maluchom, że ich tata jest chory. Było to bliższe prawdy, niż mogłyśmy wówczas przypuszczać. Bywało, że nasi mężowie bili dzieci, kopali w drzwi, rozbijali cenną porcelanę, czy też wyrywali klawisze z fortepianu. W napadach szału wypadali z domu, grożąc, że wynoszą się na stałe do innej kobiety. Z desperacji same upijałyśmy się. Skutek był nieoczekiwany, raczej to im się podobało. Niekiedy na tym etapie uzyskiwałyśmy rozwód i wraz z dziećmi przenosiłyśmy się do domu naszych rodziców. Wówczas teściowie ostro nas krytykowali, zarzucając, że porzucamy swych mężów w nieszczęściu. Z reguły jednak nie opuszczałyśmy naszych domów. Trwałyśmy w nich z pokorą, czy raczej z rezygnacją. W końcu zrozpaczone szukałyśmy pracy zarobkowej, aby zapobiec ostatecznej katastrofie finansowej. Kiedy pijackie występy mężów stały się coraz częstsze, zaczęłyśmy szukać pomocy lekarskiej. Przerażały nas w naszych mężach alarmujące stany psychiczne i fizyczne, obrzydliwe seanse kajania się, depresje oraz poczucie niższości. Chodziłyśmy jak zwierzęta w kieracie, cierpliwie i do ostatniego tchu. Po każdym daremnym wysiłku padałyśmy ze zmęczenia i podnosiłyśmy się, by stanąć na jako tako pewnym gruncie. Większość z nas była świadkami zamykania naszych mężów w zakładach leczenia zamkniętego, szpitalach i więzieniach. Widziałyśmy, jak zapadają w stany delirium i stają się niepoczytalni. Śmierć często czyhała za węgłem. Żyjąc w takich warunkach, musiałyśmy, rzecz jasna, popełniać błędy. Wynikały one często z braku elementarnej wiedzy o alkoholizmie. Czasem podświadomie przeczuwałyśmy, że nasi mężowie są bardzo chorzy. Gdybyśmy wtedy w pełni rozumiały naturę choroby alkoholowej, może nasze zachowanie byłoby inne. Nie mogłyśmy pojąć, jak ludzie, którzy kochają własne żony i dzieci, mogą być tak bezmyślni, okrutni i pozbawieni uczuć. Sądziłyśmy, że w ich sercach nie ma miejsca na żadne uczucia. Ale wówczas, gdy byłyśmy przekonane o bezduszności mężów, oni zaskakiwali nas nowymi obietnicami i wybuchami troskliwości. Przez chwilę byli tak kochający jak dawniej, po to, by raz jeszcze roztrzaskać owo nowe uczucie na kawałki. Gdy pytałyśmy, dlaczego znów zaczęli pić, oni zbywali nas prymitywną wymówką lub nie odpowiadali wcale. Wszystko było tak beznadziejne i bolesne. Czyżbyśmy aż tak bardzo pomyliły się w wyborze partnera życiowego? Gdy pili, byli nam zupełnie obcy. Czasem stawali się tak niedostępni, jakby wyrósł wokół nich wysoki mur. A jeśli nawet nie kochali swych rodzin, to jak mogli być tak okrutni dla samych siebie? Co stało się z ich rozumem, zdrowym rozsądkiem i siłą woli? Dlaczego nie dostrzegali, że picie oznacza ich ruinę? Dlaczego, gdy już znali niebezpieczeństwa związane z piciem i przyznawali ich realność, zaraz potem szli upić się od nowa? To tylko niektóre z pytań, które zadaje sobie kobieta mająca męża alkoholika. Mamy nadzieję, że ta książka odpowiedziała już na niektóre z nich. Zapewne twój mąż żył w owym dziwnym świecie, w którym wszystko jest wykrzywione, zniekształcone przez alkohol. Chyba jednak zauważyłaś nieraz, że człowiek ten w rzeczywistości kocha cię lepszą częścią swojej istoty. Bywa oczywiście, że ludzie się po prostu nie dobiorą, czy raczej źle dobiorą. Ale w istocie, w każdym prawie przypadku, gdy wydaje się, że twój zalkoholizowany mąż nie darzy cię żadnym uczuciem, poza obojętnością, wynika to z jego choroby. Alkohol wypacza go i wyprowadza z równowagi. Alkoholicy, którzy przestali pić, są dziś w większości lepszymi mężami i ojcami niż kiedykolwiek przedtem. Staraj się nie potępiać swego męża alkoholika, bez względu na to, co robi czy mówi. Jest on jeszcze jedną chorą, pozbawioną rozsądku istotą. Gdy cię zirytuje, pamiętaj, on jest bardzo chory. Od tej proponowanej tu postawy jest jednak ważny wyjątek. Otóż zdajemy sobie sprawę, że w niektórych mężczyznach występuje takie natężenie złej woli, że cierpliwością niczego nie da się zmienić. Alkoholik o takim charakterze może wykorzystać rady zawarte w tej książce w celu steroryzowania swego otoczenia. Jeśli jesteś przekonana, że w osobowości twego męża występują te właśnie cechy i skłonności, najlepiej będzie, jeśli go opuścisz. Jaki ma sens dopuszczenie do tego, aby zrujnował twoje życie i życie waszych dzieci? Szczególnie, kiedy już zna sposób na załatwienie swego alkoholowego problemu, tylko nie jest gotów zapłacić zań należytej ceny. Problem, z którym walczysz, mieści się z grubsza w jednej z czterech kategorii. Pierwsza. Twój mąż pije nadmiernie. Może jest to picie codzienne lub tylko przy pewnych okazjach. Z pewnością wydaje na alkohol zbyt dużo pieniędzy. Picie zdążyło osłabić go psychicznie i fizycznie, czego on sam jeszcze nie dostrzega. Jest źródłem przykrych nieporozumień również i wśród przyjaciół. Ale on twierdzi, że picie mu nie szkodzi, że potrafi je kontrolować oraz że kieliszek jest koniecznym składnikiem jego działalności zawodowej. Prawdopodobnie obraziłby się, gdyby nazwano go alkoholikiem. Świat jest pełen takich ludzi. Niektórzy będą dalej pić umiarkowanie, inni przestaną pić w ogóle, jeszcze inni zwiększą tempo. Spośród tych ostatnich wielu wkrótce stanie się prawdziwymi alkoholikami. Kategoria druga. Twój mąż już nie kontroluje picia. Nie jest w stanie go przerwać, nawet gdy bardzo tego chce. Kiedy pije, traci zupełnie nad sobą kontrolę. Przyznaje, iż jest z nim źle, ale jest pewien, że z czasem zdoła się poprawić. Z twoją pomocą lub z własnej inicjatywy próbował różnych środków, które miały ograniczyć jego picie lub spowodować powstrzymanie się od tego. Powoli zaczęli się już od niego odsuwać przyjaciele. Z powodu picia zaniedbuje pracę. Niekiedy uświadamia sobie, że nie potrafi pić tak jak inni ludzie i martwi go to. Czasem zaczyna pić od samego rana. Potem popija przez cały dzień, aby utrzymać na wodzy swoje nerwy. Po wielkich popijawach ma wyrzuty sumienia. Powiada wtedy, że chciałby definitywnie skończyć z piciem. Ale gdy tylko wyleczy kaca, z powrotem sądzi, że następnym razem na pewno uda mu się zachować kontrolę. Sądzimy, że taki człowiek jest poważnie zagrożony. Ma już wiele cech prawdziwego alkoholika. Być może jeszcze jakoś sobie poradzi w pracy zawodowej. Jeszcze wszystkiego nie zniszczył. W naszym gronie mówimy o takim typie, że on chce chcieć rzucić picie. Kategoria trzecia. Alkoholik w tym stadium posunął się o wiele dalej niż typ przedstawiony powyżej. Opuścili go przyjaciele, jego życie rodzinne jest bliskie ruiny. Nie potrafi już utrzymać stałej pracy. Być może korzystał z pomocy lekarskiej, albo miały już miejsce jego niekończące się pobyty w zakładach zamkniętych i szpitalach. Przyznaje, że nie potrafi pić tak jak inni, jednak nie pojmuje dlaczego. Dalej kurczowo trzyma się nadziei, że kiedyś uda mu się pić z umiarem. Być może doszedł już do momentu, gdy rozpaczliwie pragnie przestać pić, ale nie potrafi. Przypadek taki nasuwa wiele dodatkowych pytań. Postaramy się, aby znała na nie odpowiedzi, zwłaszcza, że w powyższym przypadku jest pewna nadzieja. Kategoria czwarta. Twój mąż doprowadza cię do kompletnej rozpaczy. Co rusz zamykają go w zakładzie odwykowym. Gdy się upije, jest agresywny albo wręcz niepoczytalny. Często zaczyna pić już w drodze ze szpitala do domu. Lekarze bezradnie rozkładają ręce i radzą oddać męża do zakładu zamkniętego. Niewykluczone, że byłaś już przedtem zmuszona go tam ulokować. Obraz, który zarysowaliśmy, jest bardzo ciemny, wręcz ponury. Ale sytuacja nie jest jeszcze beznadziejna. Wielu z naszych mężów zabrnęło równie daleko, a jednak wyzdrowieli. Powróćmy teraz znów do męża z wariantu numer jeden. Wbrew pozorom, bardzo często nie można sobie z nim poradzić. Problem polega na tym, że picie sprawia mu radość. Alkohol podnieca jego wyobraźnię. Atmosfera staje się cieplejsza przy kieliszku. Być może, że i ty sama lubisz z nim wypić, jeśli nie przekracza umiaru. Zapewne spędzaliście razem miłe wieczory, gawędząc i popijając przy kominku. Być może oboje lubicie przyjęcia. Jakże byłyby one nudne bez alkoholu. Również my, żony alkoholików, dobrze bawiłyśmy się na takich spotkaniach towarzyskich. Niektóre z nas, ale nie wszystkie, uważają, że alkohol spożywany z umiarem ma swoje zalety. Pierwszym warunkiem osiągnięcia sukcesu jest opanowanie gniewu. Nawet w sytuacji krańcowej, gdy mąż twój staje się nie do zniesienia i musisz na jakiś czas go opuścić. Staraj się to uczynić w miarę możliwości bez rozgoryczenia. Cierpliwość i opanowanie to cechy, które są w tej sytuacji konieczne. Nasza kolejna rada brzmi: nigdy nie mów mężowi, co powinien zrobić ze swoim piciem. Jeśli dojdzie do wniosku, że jesteś zrzędą i zanudzasz go, twoje szanse na uzyskanie czegokolwiek spadną do zera. W dodatku twoje zachowanie będzie stanowiło dla niego nowy pretekst do picia. Przy okazji zarzuci ci, że go nie rozumiesz i zostaniesz skazana na samotne spędzanie wieczorów. A twój mąż z pewnością poszuka sobie kogoś innego, kto go pocieszy. Niekoniecznie musi być to mężczyzna. Wytrwale staraj się o to, aby picie męża nie zepsuło twoich stosunków z waszymi dziećmi i przyjaciółmi. Oni przecież potrzebują twojej pomocy i towarzystwa. Pamiętaj przy tym, że możesz prowadzić pełne i pożyteczne życie, mimo iż twój mąż pije. Znamy kobiety, które pomimo tej sytuacji są pełne energii, a nawet szczęśliwe. Nie stawiaj na jedną kartę zreformowania swego męża, bo być może, niezależnie od twoich wysiłków, jest to zadanie niewykonalne. Wiemy, jak trudno czasami postępować według tych rad. Jeśli jednak uda się ich przestrzegać, oszczędzisz sobie wielu zmartwień. Należy założyć, że z czasem twój mąż zacznie zauważać i doceniać twój rozsądek i cierpliwość. To może stać się podstawą do odbycia przyjacielskiej rozmowy o jego problemie alkoholowym. Postaraj się, aby on pierwszy zaczął o tym mówić. Uważaj, aby nie przejawiać krytycyzmu podczas tej dyskusji. Natomiast spróbuj postawić się w jego położeniu. Zrób wszystko, by go przekonać, że pragniesz pomagać, a nie ganić. W trakcie rozmowy spróbuj zasugerować mężowi, by przeczytał tę książkę lub przynajmniej rozdział o alkoholizmie. Powiedz mu, że być może martwisz się o niego na zapas i może przesadzasz w ocenie jego stanu, ale niemniej sądzisz, iż powinien uzyskać wyczerpujące informacje o istniejącym zagrożeniu. Pokaż, że wierzysz w jego siłę woli i zdolność kontrolowania swoich czynów. Powiedz mu, że nie masz zamiaru być jędzą, martwisz się jedynie o jego zdrowie. W ten sposób uda ci się może zainteresować go problemem alkoholizmu. Z całą pewnością macie w kręgu swoich znajomych kilku alkoholików. Może warto byłoby skontaktować się z nimi. Wykorzystaj fakt, że ci, którzy sami dużo piją, bardzo lubią pomagać tym, którzy ich zdaniem mają jeszcze większe kłopoty z powodu picia. Być może i twój mąż wyrazi chęć porozmawiania z którymś z nich. Jeśli postulowane tu podejście nie wywoła zainteresowania twego męża, trzeba na razie odłożyć tę sprawę. Wszelako po takiej przyjacielskiej rozmowie zechce on zapewne wrócić kiedyś do tego tematu. Będzie to wymagało cierpliwego czekania. Ale wierz nam, warto. W międzyczasie spróbuj pomóc żonie innego alkoholika. Jesteśmy przekonane, że jeśli spróbujesz stosować proponowane tu zasady, być może mąż ograniczy picie, a nawet przestanie pić w ogóle. Załóżmy teraz, że twój mąż jest podobny do człowieka przedstawionego w punkcie drugim. W takim przypadku zalecamy stosowanie takich samych zasad, jak w wariancie pierwszym. Po kolejnej popijawie zapytaj jednak męża wprost, czy rzeczywiście chciałby raz na zawsze skończyć z piciem. Nie proś go, aby uczynił to dla ciebie lub w imię kogoś innego. Spytaj, czy chciałby przestać pić z uwagi na siebie samego. Istnieje prawdopodobieństwo, że odpowiedź będzie twierdząca. Pokaż mu wtedy tę książkę i opowiedz, czego się z niej dowiedziałaś o alkoholizmie. Wyjaśnij mu, że autorami książki są alkoholicy, którzy znają ten problem z osobistego doświadczenia. Przytocz kilka interesujących historii, o których przeczytałaś. Jeśli przypuszczasz, że kwestie natury duchowej mogą męża żenować, poproś go, aby przeczytał wyłącznie rozdział o alkoholizmie. Być może zainteresuje go on na tyle, że postanowi kontynuować lekturę. Jeśli twój mąż okaże się pełen entuzjazmu, wtedy twoja z nim współpraca nabierze jeszcze większego znaczenia. Jeśli zaś po lekturze nadal będzie obojętny i nadal będzie utrzymywał, że nie jest alkoholikiem, zostaw go w spokoju. Nie zmuszaj go do przyswajania naszego programu. Wystarczy, że w jego świadomości zostało posiane ziarno. Teraz wie, że tysiące podobnych do niego ludzi ozdrowiało. Lecz nie przypominaj mu o tym fenomenie zaraz po pijaństwie, gdyż tylko go rozzłościsz. Prędzej czy później zastaniesz swego męża przy lekturze tej książki. Zaczekaj do momentu, kiedy powtarzające się alkoholowe wpadki przekonają go, że musi coś z tym zrobić. Ale pamiętaj, im bardziej będziesz go ponaglać, tym bardziej opóźni to proces jego zdrowienia. Jeśli twój mąż jest na etapie wariantu trzeciego, masz szczęście, ponieważ jesteś pewna, że twój mąż chce przestać pić. Możesz pójść do niego z tą książką z uczuciem, jakbyś natrafiła na łód szczęścia. Nie jest zupełnie oczywiste, że udzieli mu się twój entuzjazm. Zapewne jednak zechce przeczytać tę książkę i zastosować zaproponowany w niej program. Jeśli nie uczyni tego od razu, to prawdopodobnie nie będziesz musiała zbyt długo czekać na pozytywną reakcję. I znowu, radzimy, nie ponaglaj go. Pozwól mu, by sam podjął decyzję. Mimo jeszcze kilku następnych pijaństw, traktuj go przyjaźnie. Rozmawiaj z nim zarówno o tej książce, jak i o jego stanie tylko wtedy, gdy on poruszy ten temat. Niekiedy będzie zgrabniej, jeśli tę książkę poleci mężowi ktoś spoza rodziny. Ktoś obcy może skuteczniej, nie ryzykując wrogości, skłonić męża, by zaczął coś z sobą robić. Jeśli twój mąż jest, poza problemem picia, zupełnie normalnym człowiekiem, masz duże szanse na sukces w walce o jego zdrowienie. Przyjmijmy teraz, że przypadek twego męża mieści się w grupie czwartej. Narzuca się przypuszczenie, że jest to przypadek beznadziejny, ale wcale tak nie jest. Wielu anonimowych alkoholików zaszło już tak daleko, że zostało spisanych na straty. Ich klęska zdawała się być totalna. Wbrew wszystkiemu, tacy ludzie w godny podziwu sposób powracali całkowicie do zdrowia. Ale są również tragiczne wyjątki. Niektórzy ludzie są tak bardzo opanowani przez chorobę alkoholową, że po prostu już nie mogą przestać pić, nie mogą zatrzymać się na drodze samozniszczenia. Często zdarza się, że alkoholikowi towarzyszą dolegliwości. Dobry lekarz czy psychiatra jest w stanie określić, na ile zagrażają one zdrowiu. W każdym razie postaraj się, aby twój mąż przeczytał tę książkę. Nie można wykluczyć nawet entuzjastycznej jego reakcji. Jeśli twój mąż przebywa w zamkniętym zakładzie odwykowym, ale przekona ciebie i swego lekarza, iż pragnie podjąć i realizować program AA, dajcie mu szansę. Chyba że zdaniem lekarza jego stan jest zbyt poważny. Przekazujemy te rady z wielkim, wynikającym z naszego doświadczenia przekonaniem. Przez całe lata pracowałyśmy z alkoholikami zamkniętymi w zakładach odwykowych. Od chwili pojawienia się tej książki, dzięki działalności AA, tysiącom alkoholików udało się raz na zawsze pożegnać zakłady psychiatryczne czy więzienia. Potęga Boga sięga daleko. Być może twoja sytuacja jest jeszcze innego rodzaju. Może twój mąż przebywa na wolności, a powinien znajdować się w zakładzie zamkniętym. Niektórzy ludzie nie chcą lub nie potrafią walczyć z alkoholizmem. Kiedy stają się niebezpieczni dla otoczenia, najlepszym wyjściem byłoby oddanie ich do zakładu, ale oczywiście zawsze po konsultacji z lekarzem. Żony i dzieci takich ludzi znoszą niewysłowione cierpienia, ale on sam czuje się chyba jeszcze gorzej. Czasami jednak musisz zacząć swe życie na nowo. Znamy kobiety, które podjęły ten wysiłek. Łatwiej im urzeczywistnić ten plan, jeśli zaakceptowały idee proponowane przez program AA, program duchowego odrodzenia. Gdy twój mąż pije nadmiernie, prawdopodobnie przejmujesz się negatywnymi opiniami innych ludzi. Starasz się unikać wszelkich spotkań z przyjaciółmi. Coraz bardziej zamykasz się w sobie i masz wrażenie, że wszyscy znajomi mówią tylko o tym, co dzieje się w waszym domu. Unikasz rozmów na temat alkoholu nawet ze swymi rodzicami. Zupełnie nie wiesz, jak to wszystko powinnaś wytłumaczyć dzieciom. Kiedy z twym mężem jest źle, stajesz się przerażonym odludkiem, drżącym z obawy, by przypadkiem nie zadzwonił telefon. Jesteśmy zdania, że twój wstyd jest w znacznej mierze nieuzasadniony. Najlepszym wyjściem byłoby dyskretne poinformowanie przyjaciół o istocie choroby twego męża, bez wdawania się w szczegóły. Bądź ostrożna jednak tak, byś nie dotknęła lub nie skrzywdziła swego męża. Gdy wyjaśnisz przyjaciołom, że twój mąż jest chory, stworzysz wokół niego nową, korzystniejszą atmosferę. Mur, który odgradzał cię od przyjaciół, zniknie, a jego miejsce zajmie pełne zrozumienia współczucie. Nie będziesz już więcej musiała wstydzić się i ciągle przepraszać za słaby charakter twojego męża, któremu można wiele rzeczy zarzucić, tylko nie słaby charakter. W sferze życia towarzyskiego możesz zdziałać cuda nowo nabytą prostolinijnością, pogodnym usposobieniem oraz brakiem nadmiernego przewrażliwienia. Analogiczne zasady postępowania stosuj również w stosunku do dzieci. W ich sporach z ojcem, gdy ten jest pijany lub agresywny, staraj się nie stawać po żadnej stronie, chyba że dzieci będą w niebezpieczeństwie. Wówczas musisz wziąć je w obronę. Wszystkie wysiłki skoncentruj na polepszenie ogólnej atmosfery w domu. Wzajemne zrozumienie to jedyny sposób prowadzący do zmniejszenia ogromnego napięcia istniejącego w rodzinie każdego alkoholika. Najprawdopodobniej wielokrotnie czułaś się w obowiązku informować przyjaciół albo jego pracodawcę o chorobie męża podczas, gdy on w rzeczywistości był pijany. Jeśli tylko możesz, unikaj takich sytuacji. Pozwól mu tłumaczyć się samemu. Nie staraj się go chronić kosztem kłamstw wobec innych ludzi. Szczególnie wtedy, gdy mają prawo wiedzieć, co dzieje się z twoim mężem. Spróbuj przedyskutować te kwestie z mężem, gdy będzie trzeźwy. Spytaj, jak masz postąpić następnym razem w podobnej sytuacji, jednocześnie starając się unikać wymówek z powodu ostatniego przykrego incydentu. Prawie ciągle ogarnia cię paraliżująca myśl, co będzie, jak twój mąż straci pracę. Zadręczasz się, wyobrażając sobie upokorzenia i trudności, przez które musisz przejść razem z dziećmi. Życie może ci przynieść i takie doświadczenia, a może to się już nawet kilkakrotnie zdarzyło. Gdyby miało nastąpić raz jeszcze, postaraj się spojrzeć na sytuację w innym świetle. Dostrzegane początkowo jako tragedia może stać się wręcz błogosławieństwem. Być może tym razem utrata pracy spowoduje opamiętanie męża, zrodzi decyzję o całkowitym zaprzestaniu picia. Teraz już jesteś przekonana, że może przestać pić, jeśli będzie tego mocno pragnął. Po pewnym czasie owa pozorna klęska może okazać się zbawienna, ponieważ otworzy twemu mężowi drogę wiodącą do Boga. Wspominałyśmy już poprzednio o zaletach życia, które przebiega według zasad duchowych. Skoro Bóg może rozwiązać stary jak świat problem alkoholizmu, jest również w Jego mocy dopomożenie żonom alkoholików. Same przekonałyśmy się o tym wielokrotnie. Przyznajemy, że i my, jak wielu innych ludzi, hodowałyśmy przerośniętą dumę, z upodobaniem użalałyśmy się nad sobą, grzeszyłyśmy próżnością. Słowem, miałyśmy wiele cech, które prowadzą do egocentryzmu. Nie byłyśmy wolne od egoizmu i nieuczciwości. Z chwilą, gdy nasi mężowie zaczęli żyć według nowych zasad duchowych, i my zapragnęłyśmy tego samego. Na początku niektóre z nas uważały, że nie potrzebują takiego rodzaju pomocy. Myślałyśmy, że na ogół jesteśmy całkiem dobrymi kobietami, zdolnymi do czegoś jeszcze lepszego, gdyby tylko nasi mężowie przestali pić. Trochę to naiwne wyobrażać sobie, że jesteśmy tak doskonałe, że możemy obyć się bez pomocy boskiej. Obecnie staramy się stosować owe zasady duchowe w każdej dziedzinie naszego życia. Czujemy wewnętrznie, że ten program znakomicie rozwiązuje nasze problemy. To cudowne uczucie być uwolnioną od strachu, zmartwień i zranionych uczuć. Zachęcamy Was do przyjęcia naszego programu, ponieważ nic tak nie może pomóc mężom alkoholikom, jak radykalna zmiana Waszej postawy wobec nich. Bóg wskaże drogę. Jeśli możesz, podążaj nią wspólnie z Twoim mężem. Jeżeli razem znajdziecie rozwiązanie problemu alkoholizmu, będziecie z pewnością szczęśliwą parą. Jednakże nie sądźcie, że wszystkie wasze problemy znikną od razu. Ziarno rzucone w nową glebę dopiero zakiełkowało. W waszym nowym, szczęśliwym życiu będą zdarzały się zarówno wzloty, jak i upadki. Wiele starych problemów ciąży jeszcze na waszym obecnym życiu. Tak jak być powinno. Wasza wiara i szczerość będą poddawane próbom. Uczycie się niejako od nowa żyć. Próby są ważną częścią życiowej edukacji. Popełniacie błędy. To naturalne. Jeśli będziecie uczciwe, nic was nie złamie. Przeciwnie, potraficie wyciągnąć z nich pozytywne wnioski. Wasze nowe, lepsze życie zrodzi się jako synteza wspólnych doświadczeń. Będziecie potykać się z powodu emocji, rozdrażnienia, zranionych uczuć, złości i życiowych urazów. Zapewne nieraz twój mąż postąpi nierozsądnie. Ty zaś nie będziesz umiała powstrzymać się od surowej przygany. Mała chmura na firmamencie waszego życia może powodować burzę, gwałtowną kłótnię. Takie sceny domowe są niezwykle niebezpieczne, zwłaszcza dla twego męża. Jako żona alkoholika musisz robić wszystko, by do nich nie dochodziło. A jeśli już się zdarzą, powinnaś kontrolować ich natężenie. Nigdy nie zapominaj, że uczucia złości i urazy stanowią dla alkoholika śmiertelne zagrożenie. Oczywiście nie twierdzimy, że musisz zawsze zgadzać się z mężem. Masz prawo do własnego zdania. Radzimy jedynie, abyś nie krytykowała go nadmiernie oraz nie wdawała się w sprzeczki spowodowane złością. Zapewne oboje z mężem zauważycie, że znacznie łatwiej radzić sobie z trudnymi problemami, niż dojść do porozumienia w sprawach błahych. Gdy dojdzie do kolejnej, pełnej emocji dyskusji na jakikolwiek temat, jedno z was powinno się zdobyć na wypowiedzenie z uśmiechem zdania. Ta dyskusja staje się niebezpieczna. Przepraszam za zdenerwowanie. Odłóżmy ten temat na później. Jeśli twój mąż stara się żyć według nowych zasad duchowych, to na pewno będzie czynił ze swej strony wszystko, by uniknąć nieporozumień i sporów. Zdaję sobie sprawę z tego, że winien ci jest więcej niż tylko zachowanie abstynencji. Pragnie ci wiele wynagrodzić i naprawić wszystko. Jednak nie oczekuj zbyt wiele. Wiedz, że jego sposób myślenia i postępowania jest rezultatem wieloletnich przyzwyczajeń. Twoim hasłem powinna być cierpliwość, tolerancja, wyrozumiałość i miłość. Okaż swemu mężowi te uczucia, a on je wkrótce odwzajemni. Kierujemy się zasadą: żyj i daj żyć innym. Jeżeli oboje wykażecie chęć wyeliminowania swych wad, to nie będzie okazji i pokus, by wzajemnie się krytykować. My, kobiety, mamy niejako zakodowany w świadomości obraz idealnego mężczyzny naszego życia. Pragniemy, aby nasi mężowie odpowiadali temu wzorcowi. Jest całkiem naturalne, iż wierzymy, że gdy tylko zniknie problem alkoholu, nasz ideał się ucieleśni. Tak się jednak prawdopodobnie nie stanie. Przecież on, podobnie zresztą jak i ty, dopiero zaczyna swą drogę. Bądź cierpliwa. W świadomości żon pokutuje rozgoryczenie, że ich miłość i lojalność nie były w stanie wyzwolić mężów z alkoholizmu. Trudno żonom alkoholików pogodzić się z myślą, że treść tej książki i pomoc innego alkoholika przyniosły w ciągu kilku tygodni rezultat, o który bezskutecznie walczyły całe lata. W obliczu takich myśli trzeba byśmy przyznały, że alkoholizm jest chorobą, na którą my nie miałyśmy żadnego lekarstwa. Twój mąż zapewne i tak kiedyś przyzna, że to właśnie twoje przywiązanie i opieka spowodowały, że dokonał się w nim zwrot natury duchowej. Gdyby nie twoja obecność, stoczyłby się na dno już dawno. Jeśli zatem gnębi cię chandra i uczucie zniecierpliwienia, staraj się opanować emocje i spróbuj dostrzec dobre strony twego obecnego życia. Przede wszystkim rodzina jest w całości. Alkohol przestał być problemem. Ty i twój mąż budujecie przyszłość, o której jeszcze niedawno nie śmielibyście nawet marzyć. Zwróćmy uwagę na możliwość wystąpienia jeszcze jednego zadrażnienia. Otóż współpraca twego męża z innymi alkoholikami może zrodzić w tobie uczucie zazdrości. Od tak dawna byłaś spragniona jego towarzystwa. Teraz, gdy nie pije, spędza długie godziny z innymi ludźmi i ich rodzinami, a nie z tobą. A w twoim przekonaniu mąż powinien należeć wyłącznie do ciebie. Otóż jest niepodważalnym faktem, że mąż, aby zachować trzeźwość, powinien pracować z innymi alkoholikami. Bywa, że praca ta zaabsorbuje go w takim stopniu, iż zaniedba ciebie. W waszym domu pojawi się sporo nieznanych ci ludzi. Niektórych trudno będzie ci tolerować. Mąż będzie tak głęboko zainteresowany ich problemami, że może częściowo ignorować twoje kłopoty. Jeśli będziesz męczyć go z tego powodu pretensjami, czy też egzekwować większe zainteresowanie dla twoich spraw, niczego nie osiągniesz. Popełnisz wielki błąd, starając się ograniczać pracę męża z innymi alkoholikami i usiłując gasić jego w tej mierze entuzjazm. Powinnaś, w miarę możliwości, włączyć się do jego pracy. Spróbuj zainteresować się problemami żon alkoholików. One potrzebują rady i przyjaźni kogoś takiego jak ty. Kobiety, która przeszła przez to samo piekło. Najprawdopodobniej żyliście z mężem przez całe lata samotnie. Wiadomo, że picie męża powoduje izolację towarzyską, która dotyczy również żony. Dlatego bez wątpienia, równie mocno jak twój mąż, pragniesz się czymś ważnym na nowo zainteresować. Szukasz istotnego celu, dla którego warto żyć. Jeśli zamiast narzekać, będziesz współpracować z mężem, zauważysz, że jego entuzjazm i zaangażowanie w sprawy innych przybierze właściwe rozmiary. Oboje dojrzycie nowy sens życia przez skupienie się na sprawach innych ludzi. Powinniście bowiem myśleć o tym, co możecie wnieść dla wspólnego dobra, zamiast ile da się wynieść z tego dla siebie. Życie stanie się dla was pełniejsze. Stare zasady postępowania zostaną zastąpione nowymi, lepszymi. Nie można wykluczyć i takiego scenariusza. Twój mąż wejdzie na drogę nowego życia. Wszystko będzie się pięknie układać i nagle wróci do domu pijany. Nie powinnaś wpadać z powodu tego incydentu w panikę. Jeśli jesteś głęboko przekonana, że on rzeczywiście pragnie rzucić picie. Lepiej, żeby do takiego wydarzenia nie doszło, ale epizody tego rodzaju zdarzają się alkoholikom. W większości przypadków nie kończą się one katastrofą. Ważne, by twój mąż wyciągnął wniosek, iż musi zwielokrotnić swą odporność duchową, jeśli chce w ogóle przeżyć. Nie musisz wytykać mu jego słabości. On sam wie o tym najlepiej. Staraj się raczej go pocieszyć i próbować mu pomóc. Każdy najmniejszy objaw powątpiewania lub braku tolerancji z twojej strony może zmniejszyć szansę na ozdrowienie męża. Gdy ogarnie go słabość, pretekstem do picia może być przeświadczenie, że ty z niechęcią odnosisz się do jego nowych przyjaciół alkoholików. Nigdy, przenigdy nie organizuj życia mężowi pod kątem chronienia przed pokusą wypicia. Próby sterowania jego sprawami zostaną natychmiast zauważone i na pewno źle odebrane. Pozwól mu być zupełnie wolnym człowiekiem. Musisz mieć świadomość, że robi to, co chce. To bardzo ważne. Jeśli się znów upije, nie obwiniaj siebie. Problem bowiem sprowadza się do pytania, czy Bóg już zlikwidował w nim przymus picia, czy też jeszcze tego nie uczynił. Jeśli nie, warto się tego dowiedzieć od razu. Ten fakt pomoże wam dotrzeć do podstaw. Jeśli chcecie uniknąć powtórnych incydentów, zostawcie ten problem w ręku Boga, podobnie jak wszelkie inne wasze życiowe trudności. Zdajemy sobie sprawę, że udzieliłyśmy wam wielu wskazówek i rad. Mogłyście to odebrać jako rodzaj kazania. Jest nam przykro, jeśli rzeczywiście odniosłyście takie wrażenie, gdyż i my nie lubimy być przez nikogo pouczane. Lecz wierzcie nam, wszystko to wynika z naszych doświadczeń, gorzkich, często bardzo gorzkich. Nasze doświadczenia rodziły się w bólu. Pragniemy wam je przekazać po to, byście uniknęły niepotrzebnych błędów i kłopotów. Kobietom, które dotąd są poza naszą wspólnotą, tym, które jednak wkrótce mogą znaleźć się w naszym gronie, mówimy powodzenia. Niech was Bóg błogosławi.